Podcast Zamku Królewskiego na Wawelu. Współczesność na Wawelu.
Lidia Brzyska, dział badań dziejów w Wawelu na Zamku Królewskim na Wawelu. Jestem kuratorką wystawy czasowej, a może coś innego, współczesność na Wawelu.
Pani Lidio, muszę zacząć od tego pytania, bo tytuł wystawy bardzo mi się podoba. Skąd pomysł na ten tytuł i na wystawę prezentującą sztukę współczesną na Zamku Królewskim na Wawelu?
Tytułowe pytanie wystawy odwołuje się do obrazu Marcina Maciejowskiego Wizyta na Wawelu, który kilka lat temu wzbogacił wawelską kolekcję malarstwa. I na płótnie tym artysta, zwracając się do widza, zadaje pytanie: może jakiś arras byłoby miło zobaczyć na żywo, nie sądzisz? Jest to pytanie zrozumiałe. Zamek Królewski na Wawelu kojarzy się ze sztuką dawną, z arrasami Zygmunta Augusta przede wszystkim. Natomiast nie jest tylko tym. Nie jest tylko sztuką dawną, również i sztuka nowsza, współczesna, znalazła swoje miejsce w wawelskich murach i o tym ta wystawa opowiada. Więc pytanie, a może coś innego, jest tym pytaniem przewrotnym. Sztuka współczesna w wawelskich murach, w wawelskim muzeum była obecna już od lat powojennych i z jednej strony mówimy tutaj o samych zbiorach muzealnych, które przede wszystkim od lat 70. były wzbogacane o sztukę najnowszą, ale to nie tylko to.
No dobrze, w takim razie co jeszcze będzie prezentowane na wystawie?
Opowiadając o współczesności na Wawelu, w szczególności w murach wawelskiego muzeum, należy zacząć, i wystawa też zaczyna od lat 50. i 60. XX wieku, kiedy zaczęto przygotowywać wystawy stałe na zamku. Mówimy tutaj o ekspozycji Skarbiec, a także Zbrojownia Wawelska, a także Wschód w zbiorach wawelskich, które to otwarto pod koniec lat 50. i stopniowo też powiększano na początku kolejnej dekady wraz z powrotem kolejnych zabytków po wojennej tułaczce. W tym czasie rozpoczęto niezwykle bliską współpracę z Adamem Młodzianowskim. Był to artysta plastyk, a także scenograf muzealny, który od lat 50. przez kolejne przynajmniej dwie dekady ściśle współpracował z zamkiem, tworząc kolejne wystawy. Biorąc pod uwagę wszechstronność Adama Młodzianowskiego, na wystawie prezentujemy zarówno projekty wystaw stałych, jak i projekty i realizacje plakatów na podstawie tych projektów. Z jednej strony możecie zobaczyć projekty stałej wystawy Skarbca Koronnego, gdzie widoczne jest zachowana do dzisiaj aranżacja szczerbca, jednego z ważniejszych eksponatów, jak nie najważniejszego w zbiorach wawelskich. Z drugiej strony prezentujemy także nigdy nie zrealizowane projekty wystawy Historia Wawelu. To kompleksowe planowanie wnętrz nie tyczy się tylko przestrzeni ekspozycyjnych, ale też wnętrz administracyjnych. W latach 60., dokładnie w 1962 roku, Państwowe Zbiory Sztuki rozpoczęły współpracę z profesorem Marianem Zygmuntem. Marian Zygmunt zaprojektował na początku wnętrza budynku administracyjnego numer 5. I tutaj spod jego ręki, a także kilku jego współpracowników, bo niektóre projekty realizował w większym gronie, wyszły wnętrza wraz z wyposażeniem chociażby biblioteki z czytelnią, sali kinowo-wykładowej czy gabinety kustosza biblioteki i bibliografa. Te zaprojektowane przez Zygmunta meble były niezwykle funkcjonalne. Mówimy więc tu o meblach, które można prezentować w podręcznikach polskiego designu. Do dnia dzisiejszego tak naprawdę z części tego wyposażenia muzealnicy wawelscy korzystają, chociażby z mebli zaprojektowanych do sali kinowo-wykładowej, którą dzisiaj roboczo nazywamy salą Zygmunta. Na naszej wystawie, jeśli chodzi o Zygmunta i jego realizację, zobaczymy wybrane meble, zarówno z sali kinowo-wykładowej, jak i z czytelni, a także projekty tych mebli, które zachowały się w wawelskim archiwum. To, co niezwykle interesujące w kontekście ekspozycji, to to, że w pierwszej sali, w której prezentowane są zarówno meble Zygmunta, jak i projekty Młodzianowskiego, będzie można o tym projektancie i designerze obejrzeć film, a to wszystko siedząc na taboretach, być może projektowanych przez Adama Młodzianowskiego, przeznaczonych dla opiekunów ekspozycji, zarówno na pierwszym, jak i drugim piętrze Wawelskiego Zamku.
Czyli zobaczymy rozmaite projekty Adama Młodzianowskiego i Mariana Zygmunda, a co z dziełami sztuki?
Przechodząc już do tego głównego tematu wystawy, a więc sztuki współczesnej obecnej w zbiorach Wawelskiego Muzeum, musimy przenieść się do lat 70., kiedy w przeciągu kilku lat zorganizowano wystawy we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków prezentujące twórczość żyjących artystów. Wystawy te realizowane były na podobnej zasadzie. We współpracy z odpowiednimi sekcjami Związku Polskich Artystów Plastyków, a więc stowarzyszenia, które zrzeszało ówczesnych artystów, rozsyłano zaproszenia do udziału w tej wystawie, podając temat poszczególnych ekspozycji. Następnie w gronie jury wybierano te najlepsze prace, najciekawsze, które były prezentowane publiczności. I z tego wyselekcjonowanej grupy wybierano kolejną, którą po wystawie nabywano do zbiorów muzealnych. I pierwszą z tych wystaw była wystawa Wawel w twórczości malarzy współczesnych, zorganizowana w 1972 roku, kiedy to, odwołując się do malarstwa pejzażowego, w szczególności tego XIX-wiecznego, kiedy Wawel nie tylko w twórczości malarskiej, ale też w graficznej i nawet na pocztówkach, o czym opowiadała wystawa, także zrealizowane w tym roku na Wawelu. Wawel w tej twórczości miał znaczenie symboliczne i był ważnym elementem w tym malarstwie pejzażowym, historycznym, odwołującym się do aspektów narodowościowych. I do tego też, do tego znaczenia, tego miejsca odwołali się organizatorzy wystawy z 72 roku. Mówili bowiem, że od dawna ta instytucja interesuje się dawnymi i nowszymi przedstawieniami Wawelu, gromadząc je w postaci obrazów, rysunków i rycin w specjalnie stworzonym dziale ikonografii Wawelu. Gromadzono te materiały z jednej strony w celach badawczych, aby chociażby zbadać kolejne zmiany, jakie zachodziły na wzgórzu, co było odwzorowywane przez artystów. Z drugiej strony wzbogacano właśnie dział ikonografii Wawelu, chcąc te zbiory następnie zaprezentować na wspomnianej już wystawie Historia Wawelu. To była wystawa, którą planowano też tak naprawdę od lat powojennych, do której też w latach 60. projektował aranżację Adam Młodzianowski i wciąż w latach 70. te zbiory z myślą o tej wystawie gromadzono i powiększano. Istotnym aspektem tej wystawy było też zwrócenie uwagi na te aktualne tendencje w sztuce polskiej, aby właśnie ukazać, w jaki sposób ówcześni artyści widzą Wawel, w jaki sposób Wawel ich inspiruje i jak te inspiracje swoim własnym językiem malarskim ukazują.
A jakie dzieła zakupione podczas tamtej wystawy będziemy mogli zobaczyć na wystawie A może coś innego?
Na wystawie A może coś innego z grupy zakupionych wtedy dzieł prezentujemy 4 obrazy autorstwa Mieczysławy Kosińskiej, Czesława Rzepińskiego, a więc kolorysty związanego z Krakowską Akademią Sztuk Pięknych, a także obrazy Adama Rzepki oraz Walentego Gabrysiaka. Z jednej strony mamy malarstwo kolorystyczne i próbę odwzorowania Katedry Krakowskiej za pomocą barw. Z drugiej strony mamy dzieła prezentujące już nieco bardziej aktualne tendencje, jak chociażby obraz Walentego Gabrysiaka, gdzie z jednej strony widoczny jest zarys wawelskiego wzgórza na tle wschodzącego słońca, z drugiej strony samo wzgórze wawelskie zostało przedstawione niejako w rybim oku i składa się z poszczególnych pasów o bardzo konkretnej gamie barwnej.
A czy były kolejne wystawy prezentujące sztukę współczesną na Wawelu?
Kolejną ekspozycją, którą zrealizowano dwa lata później, w 1974 roku, była wystawa Wawel w grafice współczesnej. I tutaj organizatorzy z jednej strony skorzystali już z tego samego schematu, a więc zapraszamy kolejnych artystów, dokonujemy selekcji i od razu przy organizacji tej wystawy zakładamy, że część z tych prezentowanych dzieł zakupimy do wawelskich zbiorów. To, co niezwykle ciekawe, to to, że artystów, których dzieła wybrano na wystawę, proszono o przygotowanie dodatkowych odbitek graficznych, które następnie miały być sprzedawane dla osób, które byłyby zainteresowane tą twórczością, więc mamy tutaj też ten element nieco komercyjny, ale przede wszystkim mające na celu szerzenie tej twórczości i docieranie z nią do szerszych grup odbiorców. Ta wystawa była o tyle inna od wystawy malarstwa, że zdecydowano się poszerzyć tematykę. Już nie tylko ikonografia wawelska, ale też legendy i historie związane z Wawelem, czy same eksponaty ze zbiorów muzeum mogły być tematem prac zgłoszonych na ekspozycję i to też jest widoczne na wystawie teraz prezentowanej na zamku, gdzie zdecydowałam się pokazać zarówno wawelską ikonografię, jak i właśnie dzieła nieco bardziej inspirowane legendami i historią. Tutaj chociażby praca graficzna Marii Bronikowskiej prezentująca Barbarę Radziwiłłówny i Zygmunta Augusta, czy dzieła inspirowane właśnie wawelskimi zabytkami, eksponatami z muzeum. Wydaje mi się, że te prace są niezwykle ciekawe, bo jeśli się nieco zna wawelskie zbiory, to można próbować odszukać kolejne eksponaty na tych pracach graficznych i próbować je lokalizować później na kolejnych wystawach już stałych. Wśród tych dzieł graficznych, które są prezentowane, mamy też pracę Adama Młodzianowskiego, więc tutaj tą też twórczość graficzną, poświęcenie się grafice artystycznej też podejmujemy. Z innych artystów prezentujemy pracę chociażby Krystyny Wróblewskiej, członkini grupy 9 grafików, do której należał też Młodzianowski, Jerzego Napieracza, Zbigniewa Jeżo czy Włodzimierza Kunca. Są to artyści być może nieznani, natomiast patrząc na zaprezentowane na wystawie prace, wydaje się, że warci zapamiętania. Tutaj trzeba powiedzieć też, że prace graficzne są pod kątem ekspozycji nieco wymagające i ze względów konserwatorskich, a także dość długiego czasu trwania wystawy, bo zaczynamy w październiku, wystawa trwa aż do marca, więc mamy 5 miesięcy ponad. Natomiast sugerowany czas ekspozycji prac na papierze to są 3 miesiące, dlatego też w połowie wystawy dojdzie do podmiany tej części ekspozycji. Pojawią się nowe dzieła, więc można na wystawę przyjść 2 razy, żeby wszystko poznać z autopsji.
Wiem, że na wystawie będzie też prezentowany jeden medal. Czy może nam coś Pani opowiedzieć o tym eksponacie? W jakich okolicznościach wszedł w skład kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu?
Tak, na wystawie prezentujemy nie jeden, a 2 medale projektu Jerzego Nowakowskiego. Medale, które powstały w związku z 16. Kongresem FIDEM, który w 1975 roku odbywał się w Krakowie i wielką międzynarodową wystawą zorganizowaną przy okazji, która prezentowana była właśnie w Zamku Królewskim na Wawelu. Przy okazji tego wydarzenia władze muzeum postanowiły zorganizować nieco mniejszą ekspozycję poświęconą już tylko wątkom wawelskim we współczesnym polskim medalierstwie i za pomocą tych 2 medali, które na wystawie prezentujemy, przypominamy także i te inicjatywy.
Przenieśmy się teraz do lat 80., kiedy do wawelskich zbiorów zakupiono grupę prac już nie bezpośrednio związanych z wawelską ikonografią i samym Wawelem.
Mowa tutaj o 11 obrazach, które od 1981 do 1988 roku były stopniowo kupowane celem wzbogacenia Galerii Malarstwa Polskiego XIX i XX wieku w zamku w Suchej Beskidzkiej. Sam zamek od połowy lat 70. był filią Wawelu. Kiedy przejęto zamek, rozpoczęto prace konserwatorskie i w tym samym czasie zaczęto zastanawiać się nad programem funkcjonalnym tej rezydencji. I w pewnym momencie, prawdopodobnie pod koniec lat 70., powstał pomysł, by do istniejącego już zbioru obrazów, przede wszystkim XIX-wiecznych, ale też pochodzących z pierwszej połowy XX wieku, dołożyć także niewielki zbiór malarstwa powojennego, powstałego po 1945 roku, które w sposób zwarty miało prezentować różnorodne tendencje obecne w polskim malarstwie. Wśród zakupionych wtedy prac można znaleźć obrazy Janiny Kraupy-Świderskiej, Jerzego Nowosielskiego, Jonasza Szterna, Marii Jaremy, a więc nazwiska, które na stałe wpisały się już w kanon polskiej historii sztuki. Nazwiska artystów związanych przede wszystkim ze środowiskiem krakowskim, tutaj mówimy o grupie, drugiej grupie krakowskiej, ale też twórców takich jak Wacław Taranczewski czy Jan Schanzenbach, a więc profesorów pracujących na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zakupione obrazy były dziełami artystów o ugruntowanej już pozycji i miały właśnie w sposób zwarty prezentować różnorodne tendencje. Mamy więc z jednej strony sztukę przedstawiającą, jak scena na plaży autorstwa Jerzego Nowosielskiego, czy próby zmierzenia się z kolorem w twórczości malarskiej, jak dzieła autorstwa Jana Schanzenbacha czy Wacława Taranczewskiego. Mamy też przykłady sztuki abstrakcyjnej, jak kompozycja Kajaki Marii Jaremy, czy Żarliwe lato Alfreda Lenicy. Prace te głównie były nabywane w salonach Desy, a więc jednej z ważniejszych instytucji polskiego powojennego rynku sztuki. Pojedyncze prace nabyto od osób prywatnych, w tym także od najbliższej rodziny jednej z artystek prezentowanych na wystawie. Co ciekawe, pomimo nawet zaleceń ministerstwa, aby muzeum właśnie przede wszystkim kupowało dzieła od bezpośrednio od żyjących artystów, nie zdecydowano się na taki sposób pozyskiwania tych dzieł, więc tutaj rola Desy jako instytucji niejako kształtującej też kanony polskiej historii sztuki była niezwykle istotna. Co ciekawe, i tutaj pojawia się kolejny przejaw tej współczesności w myśleniu o ekspozycjach wawelskich, nie tylko na samym wzgórzu, ale też w innych filiach muzeum, to, że oprócz tej stałej ekspozycji Galerii Malarstwa Polskiego planowano także przygotować salę wystaw zmiennych, gdzie chciano prezentować tkaniny i dzieła polskiego designu, artystów tworzących ówcześnie. I to wszystko realizowane we współpracy z lokalnym BWA, więc kolejną instytucją, której celem było propagowanie i udostępnianie sztuki współczesnej. Niestety, ze względu na przedłużające się prace konserwatorskie, planowana galeria nigdy nie powstała, a sam Zamek Suski przestał być filią Wawelu. Dzieła te więc nigdy nie były pokazane szerzej publiczności i wawelska wystawa, a może coś innego, jest tak naprawdę pierwszą publiczną i tak szeroką prezentacją tych dzieł. Kolejna sala, znowu różniąca się aranżacją od poprzednich, jest salą poświęconą już XXI stuleciu i dziełom, które w ostatnich 15 latach wzbogaciły wawelskie zbiory. Mówimy tutaj o tak naprawdę trzech obrazach. Są to prace Edwarda Dwórnika, Marcina Maciejowskiego oraz Łukasza Stokłosy. Każdy z tych płócień w inny sposób inspiruje się wawelskim wzgórzem, bądź też wawelskimi zbiorami, pokazując zarówno różnorodność stylistyczną, jak i właśnie tematyczną. Natomiast wszystkie niejako dokumentują działalność wystawienniczą Zamku Królewskiego na Wawelu w ostatnich latach. Pierwszym obrazem, który dołączył do wawelskiej kolekcji w 2010 roku, jest płótno Edwarda Dwórnika, na którym artysta przedstawił Zamek Królewski w charakterystycznej dla siebie formie. Jest to część najbardziej znanego i też największego cyklu artysty pod tytułem Podróż autostopem, w ramach którego artysta w ujęciu z lotu ptaka przedstawia bardzo różnorodne fragmenty różnych polskich miast, ale nie tylko polskich. Natomiast wracając do ujęcia wawelskiego, Dwórnik namalował kilka zbliżonych pod kątem kompozycyjnym obrazów, ujęć Wawelskiego Zamku i to, które darował do zbiorów, bo jest to dar artysty, wyróżnia się największą ilością elementów odwołujących się właśnie zarówno do lokalnego krakowskiego środowiska, pojawiają się napisy odnoszące się do galerii Andrzeja i Teresy Starmachów, czy do Nowosielskiego, jak i elementy związane już konkretnie z Wawelskim Wzgórzem. Można w ogrodach wawelskich, a także w Wiśle można zobaczyć smoka wawelskiego i inne postacie fantastyczne. Jest to naprawdę zbiór różnorodnych skojarzeń, które artysta po prostu mógł przywołać, tworząc to dzieło. Sam obraz pojawił się w wawelskiej kolekcji, jak już wspomniałam, w wyniku daru artysty i jest związany z wystawą Edwarda Dwornika, która w 2010 roku miała miejsce na Wawelskim Wzgórzu. Był to jeden z pierwszych przejawów po kilkunastoletniej przerwie obecności sztuki współczesnej na Wawelskim Wzgórzu i była to twórcza interpretacja Bitwy pod Grunwaldem Jana Matejki, zorganizowana na rocznicę samej bitwy. Kolejnym obrazem jest obraz Marcina Maciejowskiego, który widzieliśmy już wchodząc na wystawę. Jest to dzieło, na którym sportretowana kobieta z jednej strony zwrócona jest do tyłu, fotografuje ujęte w tle pocztówki z fragmentami Arrasów czy Wawelskiego Wzgórza, ale jednocześnie odwraca się do widza i patrząc na niego zadaje to pytanie, które zainspirowało też do powstania tytułu samej wystawy, a może jakiś Arras byłoby miło zobaczyć na żywo. Sam obraz jest pamiątką po wizycie artysty na Wawelu w 2020 roku, kiedy zaproszony przez władze muzeum do obejrzenia wawelskich Arrasów za późno przybył na wzgórze, nie zdążył wejść do muzeum i tak naprawdę jedyne co mu pozostało to spędzić czas w sklepiku muzealnym, stąd też obecność na obrazie różnych pocztówek. Kolejnym dziełem w tej sali jest niewielki obraz Łukasza Stokłosy, artysty, który w tym roku prezentował już swoje prace na innej wawelskiej wystawie. I to, co możemy podziwiać na płótnie, to jest fragment młodzieńczej zbroi Zygmunta Augusta, która kilka lat temu została darowana do zbiorów Wawelskiego Muzeum i po tym darze przez kilka dni była prezentowana w sali senatorskiej. I właśnie to ujęcie odtworzył młody artysta, który z jednej strony w swojej twórczości poświęca się właśnie eksponatom muzealnym, które utraciły już swoje pierwotne funkcje, z drugiej strony bardzo często też prezentuje wnętrza rezydencji królewskich, więc mówimy tutaj ponownie o przestrzeniach, które nie pełnią już swoich pierwotnych funkcji, z reguły są przekształcane na muzea i te dwa elementy są niezwykle istotne w twórczości Łukasza Stokłosy i też przejawiają się w tym dziele, niejako w tytule samego obrazu, który z jednej strony odwołuje się do Zygmunta Augusta, do którego należała ta zbroja, a z drugiej strony do Wawelu, jako właśnie miejsca, w którym to dzieło było prezentowane. W ostatniej sali, która pełni rolę epilogu wystawy, prezentujemy tylko jedno dzieło malarskie. Płótno autorstwa Magdaleny Miłoś jest twórczą i współczesną interpretacją zygmuntowskich Arrasów, które artystka mogła podziwiać na wystawie Wszystkie Arrasy Króla, po której oszołomiona barwami i formami przedstawionymi na tych tkaninach postanowiła stworzyć i własną interpretację tych dzieł. Można je podziwiać siedząc na wygodnych fotelach projektu Mariana Zygmunta, które do dziś dzień służą także wawelskim muzealnikom. Jest to więc wyjątkowa okazja, żeby na własnej skórze przekonać się, czy meble Zygmunta są tak wygodne, jak się mówi. Sala ta, jak już wspomniałam, pełni rolę epilogu i jest miejscem do zastanowienia się zarówno przez nas, jak i przez Państwa zwiedzających naszą wystawę, co dalej ze sztuką współczesną w zbiorach wawelskich. Czy muzeum, którego największą zaletą jest przeszłość, ma w swoich zbiorach także miejsce na dzieła powstające w ostatnich latach? Czy swoją uwagę powinniśmy kierować też na tą twórczość, a może wręcz powinniśmy zachęcać artystów, aby tworzyli, inspirując się Wzgórzem Wawelskim i Wawelską Kolekcją? Na te pytania zastanawiamy się i chcielibyśmy zastanowić się też z Państwem. Dlatego też przygotowaliśmy ankietę, do której wypełnienia na końcu wystawy serdecznie zachęcam.